Pomodlimy się taką modlitwą, ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach maryjnych lub są oddani Matce Bożej, mogą tak w sercu te słowa jeszcze raz przeżywać. Akt oddania się Matce Bożej, świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego, równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy, pragnę w postawie ubogiego w duchu żebraka ewangelicznego żyć na wzór świętego Jana Apostoła w komunii z Maryją. Ufam, że to ona będzie żyła we mnie na obraz i podobieństwo swego Syna, posłusznego woli Ojca aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Wierzę, że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył, ale Chrystus we mnie, za mnie i przeze mnie. Amen. Usiądźmy. Dzisiaj nasze drugie spotkanie rekolekcyjne. Temat konferencji: jak zdobyć skarb, niczego nie mając. Ta myśl zostanie rozwinięta, poszerzona. Jest z nami ikona Matki Bożej Czułej. Te rekolekcje maryjne odbywają się już od 2 czy 3 lat i w wielu parafiach w Polsce. Za te rekolekcje jest odpowiedzialny Ruch Rodzin Nazaretańskich i także w Gdańsku, konkretnie w Sopocie, te rekolekcje się odbyły. Jeżeli pamiętamy, to w ramach tych rekolekcji była taka konferencja druga na temat pragnień, na temat jakie mamy pragnienia i że często z tych pragnień rezygnujemy. I dlatego warto zobaczyć, że te rekolekcje, które przeżywamy, te wakacyjne, są nieco rozwinięciem czy kontynuacją tego myślenia o pragnieniach, które człowiek ma w sercu, a czasami właśnie o nich zapomina. Dzisiaj mam nadzieję, że też spróbujemy te wszystkie nasze pragnienia zobaczyć i w jaki sposób można do nich wrócić, nawet jeżeli przez wiele, wiele lat gdzieś te pragnienia zarzuciliśmy albo mieliśmy takie przekonanie, że w naszym życiu niewiele się udaje, że nie mogę to czy tamto zdobyć, osiągnąć i człowiek żyje w jakimś takim niezadowoleniu. Tak jak wczoraj na pierwszej konferencji, dzisiaj też rozpocznę od opowiadania z tej książeczki Wymyśl siebie na nowo hiszpańskiego lekarza, ale też i katolika, człowieka wiary. Tutaj na tej okładce jest taki kolorowy motylek, który wcześniej był zaledwie larwą czy jakimś robaczkiem, a później przemienił się w pięknego motyla. My też jesteśmy zaproszeni do takiej przemiany jako chrześcijanie. Czasami za bardzo przypominamy takiego robaka, który pełza po tej ziemi, a przecież jesteśmy zaproszeni do czegoś znacznie większego i piękniejszego. Do bycia motylami, do bycia orłami i do bycia dziećmi Bożymi. Kochani, rozpocznę od tego opowiadania. Pewien władca, potężny król, zrobił się po prostu stary i najstarszemu synowi chciał przekazać władzę królewską i chciał jeszcze na koniec udzielić mu jakiejś wspaniałej rady, wskazówki, jak ma zarządzać krajem. No i ten syn mówi tak do ojca: oczywiście ja wiem, że dla ciebie najważniejsza jest harmonia i równowaga, że dla ciebie to jest najważniejsze. Natomiast ja myślę, że królowi potrzebny jest spryt i siła. Władca musi być sprytny, przebiegły i mocny. No i ten król nie ustępował w tym takim edukowaniu syna i pomyślał, że skoro nie poprzez słowa dotrze do swojego syna, że nie nauczy go niczego poprzez jakieś pouczenie, to pomyślał, że wystarczy jakiś obraz, symbol, który by zainspirował syna i pomógł mu w zrozumieniu istoty sprawy, że co jest najważniejsze, co powinien posiadać władca, jaką cechę. No i ogłosił, zwołał swoich doradców, ministrów i ogłosił w całym państwie konkurs malarski na najpiękniejszy obraz. Konkurs miał taki tytuł wdzięczny: spokój i równowaga. Spokój i równowaga. I król jeszcze zażądał, żeby nie lekceważyć żadnej pracy, nawet gdyby jakiś obraz był szalony, dziwny, także trzeba go przyjąć i ma wziąć udział w konkursie. I malarze wzięli się do pracy. Wiadomo, nagroda była też królewska, więc dużo artystów przystąpiło do pracy. Powstawały piękne dzieła, piękne obrazy, były przysyłane do Pałacu Królewskiego. W jednym z salonów umieszczano te obrazy, które często były bardzo podobne, bardzo często przedstawiały piękną naturę, jakieś spokojne morze, jakiś piękny krajobraz, czy niebo spokojne. Jeden obraz tylko się tak wyróżniał, był taki dziwny, szalony, bo był prawie cały ciemny. Pogoda przedstawiona bardzo taka tragiczna, burzowa, ciemne chmury, deszcze, pioruny, gdzieś nieprzyjazne miejsce, skały i fragment morza. Nieciekawy obraz wydawał się być szkaradny, dlatego ten obraz umieszczono gdzieś tam w głębi sali. Król, gdy przyszedł oceniać te wszystkie obrazy, to popatrzył, chodził po tej dużej sali, no, trochę się zachwycał tymi pięknymi rysunkami, ale jednak no, coś mu tu nic tak nie znalazł, takiego obrazu, który by pomógł w tym przekazie tej istoty rzeczy, spokój i równowaga. Ale zobaczył, że gdzieś tam na uboczu, gdzieś jest schowany jakby taki na uboczu ten obraz nadesłany prawie na końcu do konkursu. I podszedł do niego bliżej, zaczął go oglądać, ucieszył się, zachwycił się. Doradcy, ministrowie byli zdziwieni. No, królu, nasz władco, ten obraz wydaje się nam najgorszy. On tutaj niczego nie przedstawia. No, nie czujemy się przy tym obrazie spokojni. A wtedy ten król mówi do nich: nie przyglądaliście się dobrze. Zobaczcie, że tutaj w jednym miejscu tu jest takie urwisko skalne i widzimy tam gniazdo, gdzie matka karmi, ten ptak karmi swoje pisklęta, dzieci i zajmuje się tylko tym, a wszędzie wokół szaleje burza. Ten ptak skoncentrował się na tym, żeby te dzieci, te pisklęta nie były głodne. Pomimo tej nawałnicy skupił się na tym, co najważniejsze. I wtedy ci doradcy i ministrowie też coś zrozumieli z przesłania tego obrazu i z tej myśli króla. Na czym się koncentrujemy? Oto pytanie nasze dzisiaj i na te rekolekcje. Przyjechaliśmy na te rekolekcje, jesteśmy skoncentrowani na różnych rzeczach tutaj wokół, można to nazwać, mówimy, rozproszenia, że mamy różne rozproszenia, bo patrzymy na to, kto przyjechał, jak wygląda po jakimś czasie, po roku czy po dwóch latach, kogoś nie widzieliśmy. Dużo jest rozproszeń, patrzymy na te warunki lokalowe, czy nam się dobrze mieszka, czy niedobrze, czy jest wygodnie, czy niewygodnie. Ja miałem okazję w tym roku być w Rzymie na pielgrzymce, tu Julka też była na tej pielgrzymce, nawet byliśmy w tym samym miejscu, się okazuje, gdy chodzi o noclegi, ale tam było kilka tysięcy młodych ludzi w tym jednym miejscu, 14 hangarów, gdzie spaliśmy przez 3 noce na takiej podłodze, karimata obok karimaty, czy materacu. I tam było i ciasno, i może zimno nie było, bo tam w Rzymie jest 30 parę stopni w dzień, w nocy też nie było zimno. W każdym razie prysznice też takie prowizoryczne na zewnątrz, takie kotary, tylko zimna woda oczywiście doprowadzona, warunki straszne. Ale to udało się przeżyć, były też i hotele na szczęście w tej drodze, w tym pielgrzymowaniu. W każdym bądź razie można się skoncentrować na tym, na pewnych niewygodach, na tym, co nam nie pasuje w życiu. Tu na rekolekcjach też pewnie nie zawsze wszyscy od razu wchodzą w ten rytm rekolekcyjny, nie zawsze potrafią się skupić na tej szansie i możliwości spotkania przede wszystkim z Chrystusem, z Matką Bożą. Na tych rekolekcjach jesteśmy zaproszeni do odkrycia tych pragnień i zobaczymy, że mamy ich wiele i są różne drogi, sposoby związane z tym, żeby te nasze pragnienia odkrywać. I czasami dzieje się to na takiej bardzo trudnej drodze życia, tak jak Jezus Chrystus, który z krzyża wypowiedział to słowo pragnę. Wypowiedział też inne piękne słowa, najważniejsze słowa w swoim nauczaniu. Oto matka twoja, oto syn twój. Ten testament miłości, kiedy otrzymaliśmy dar Matki Bożej, wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa. Ale słowo pragnę. Pragnę wypowiedziane przez Jezusa, który swoje życie traci w tak młodym wieku, mając 33 lata, możemy sobie wyobrazić, że Jezus chciał jeszcze wiele, wiele uczynić, zrobić, pouczyć ludzi, uzdrowić. No, to pragnę było wielkie. I my też niekiedy przez całe życie może nam się coś nie udawać. Ktoś żyje w nieszczęśliwym związku małżeńskim albo w ogóle przez całe życie jest samotny. I może umierać z takim pragnieniem miłości, pragnieniem, które gdzieś tam w jego sercu jest oczywiście niespełnione, ale jest to pragnienie. I Panu Bogu bardzo zależy na tych naszych pragnieniach. I to może być też pocieszające, bo ktoś może mieć pragnienie świętości, a jest łotrem zwyczajnym albo nadzwyczajnym. I mam to pragnienie. Tutaj źle by było, gdybyśmy sobie odpuścili tą sytuację w tym znaczeniu, że jestem łotrem, będę łotrem i inny nie będę. Rynkowski tak śpiewa, że inny nie będę, zostanę taki sam. Ale nie chodzi o to, żeby zostać takim samym, tylko żeby mieć to pragnienie, żeby były w nas różne pragnienia, które może już dawno sobie wiele rzeczy odpuściliśmy. Nie odpuszczała święta Teresa od Dzieciątka Jezus i tu pozwolę sobie ją zacytować, bo nie będziemy poprawiali świętych. Jeżeli ktoś ma autorytet taki jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus, to dobrze jest cytować jej wypowiedzi. Jezus spełnił wszystkie moje pragnienia. Jestem więc pewna, że spełnisz moje pragnienia, o mój Boże, że im więcej zamierzasz dać, tym więcej każesz pragnąć. Czuję w mym sercu niezmierzone pragnienia, to też proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność moją duszę. Ach, ileż to mam powodów do wdzięczności względem Jezusa, który spełnił wszystkie moje pragnienia. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, żeś nas umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie? Jakże ufność moja może mieć granice? O, ja wiem, że święci stawali się dla Ciebie również szaleńcami, a będąc orłami dokonywali wielkich czynów. Jezu, ja jestem zbyt mała, by wielkich czynów dokonać, to też moim szaleństwem jest ufność, że miłość Twa przyjmie mnie jako ofiarę. Szaleństwo moje polega na tym, że błagam orłów moich braci o wyjednanie mi tego przywileju, bym mogła wzlecieć ku słońcu miłości na skrzydłach samego boskiego orła. Dokąd zechcesz, umiłowany, pozostawić Twą małą ptaszynę bez sił i bez skrzydeł, nie spuści ona oczu z Ciebie. Chcę być obezwładniona Twym boskim wzrokiem i stać się łupem Twej miłości. Ufam, że nadejdzie dzień, w którym przybędziesz, orle uwielbiony, by zabrać ptaszynę i unosząc się wraz z nią do ognia miłości, zanurzysz ją na wieczność całą w gorejącej otchłani tej miłości, której oddała się jako ofiara. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus nie rezygnowała, nie ustępowała, a jedynie na czym się oparła, to na ufności, swojej ufności i na tym przekonaniu, że Bóg ją kocha. I zobaczymy teraz na przykładzie też takiej przypowieści o synu marnotrawnym, który wszystko, że tak powiem, zmarnował, ale jednocześnie potem doświadcza takiej przemiany, którą zauważa jego ojciec. Ta przemiana jest czymś bardzo ważnym. I zaraz spróbujemy to, znamy tą przypowieść o synu marnotrawnym. Jest tak wiele interpretacji tej przypowieści. W ogóle to też jest ciekawe, że Pismo Święte ciągle nas inspiruje, ciągle w różny sposób pomaga się, odkrywamy nowe różne pokłady znaczeń, głębie. Ta przypowieść o synu marnotrawnym też można ją na wiele sposobów tłumaczyć i zawsze wyjdzie z tego jakiś pożytek dla nas. Najpierw tu tak przypomnijmy tą historię, że ojciec ma dwóch synów i ten młodszy syn prosi o majątek, który mu się należał dopiero po śmierci ojca, ale to też była taka rana wymierzona w ojca, bo syn zażądał już tego spadku jeszcze za życia swojego ojca. No i ten starszy syn, porządny, pracowity, pokładający ufność w bogactwie tak naprawdę, w dostatkach pokładał ufność, w gromadzeniu majątku. Dla niego ważniejszy był majątek niż ta relacja z ojcem, czy też z bratem, z którym rywalizował o spadek, bo tak naprawdę, gdy ten młodszy syn wrócił taki poobijany, to ten starszy syn się nie ucieszył, bo zrozumiał, że ten spadek, który będzie po ojcu, trzeba będzie znowu podzielić. Więc ten starszy syn był niezadowolony z tego powrotu. No nie każdy lubi się dzielić. I w każdym bądź razie ten syn marnotrawny rzeczywiście roztrwonił majątek, natomiast wtedy, kiedy był już bliski rozpaczy, zobaczył, że ojciec, którego zostawił, opuścił, że go zawsze kochał. I wracając do ojca, nie mógł polegać na swoich sukcesach, osiągnięciach, że coś zdobył, że jest godny miłości za coś, tylko mógł się opierać na miłości ojca. Odkrył tą miłość ojca, przypomniał sobie o niej, czy nie stracił tej świadomości, że Bóg, który w tej przypowieści ojciec symbolizuje Boga, że ojciec go kocha bezwarunkowo, tą miłością agape, o której wczoraj mówiliśmy. Natomiast druga taka rzecz, taki drugi talent, można to nazwać talentem właśnie, to, że miał tą ufność w Bożą miłość, był przekonany o miłości Ojca. A druga, taki talent, który tam pojawia się u tego syna marnotrawnego, to po prostu skrucha. On przyznaje się do swojej, że źle zrobił, nie jestem godzien, by nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby niewolnikiem w Twoim domu, najemnikiem. Jest tam pokora, skrucha, przyznanie się do grzechu, do zmarnowanego spadku. I to jest ten drugi talent. Może tu też pojawić się to pragnienie, gdzie on całe to życie jakby przegrał, swoje młode życie, ale gdzieś tam w jego sercu było to pragnienie miłości, odbudowania tej relacji z ojcem, może także i z bratem. Miał to pragnienia, że ta sytuacja beznadziejna, w której się znalazł w wyniku swoich różnych złych decyzji, że tam gdzieś powoli się rodziły się dobre pragnienia. I to jest też bardzo cenne, żeby w tej przypowieści o synu marnotrawnym to zobaczyć. Ta przypowieść syna marnotrawnego przez jednego z egzegetów zostaje zestawiona z przypowieścią o talentach. Mamy to w naszych zeszytach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w zeszycie 21. Jest tam taka ciekawa, trudna kombinacja, układanka, że gdy patrzymy na przypowieść o talentach, mamy tam trzech robotników, jeden sługa, jeden robotnik otrzymuje 5 talentów, drugi otrzymuje 2, a trzeci 1. I wiemy, że pierwszy i drugi sługa, oni pomnożyli te otrzymane talenty, a trzeci zakopał talent w ziemi i wrócił, gdy ten pan wraca po jakimś długim czasie, przynosi mu ten jeden talent. Czyli nie zmarnował talentu, nie stracił, ale przynosi ten jeden i domaga się jakiejś sprawiedliwości, że przechował ten talent. Wydawało mu się, że nie spotka go żadna kara, a spotkała go wielka kara, bo zostaje wyrzucony na zewnątrz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. W kościele pierwotnym ta przypowieść, ona służyła temu, by ci, którzy uczniowie w tym pierwotnym kościele, jeżeli ktoś popełniał pewne czyny godne, no, takie wielkie grzechy popełniał, to zostawał wyrzucony poza kościół, poza wspólnotę, bo ze względu na jego złe moralne życie on mógł psuć całą lokalną wspólnotę, dawać zgorszenie i, i dlatego go się wyrzucało na jakiś czas poza wspólnotę Kościoła, poza wspólnotę tej grupy wierzących i czekało się na to, aż się zmieni, poprawi, nawróci. To ta przypowieść i w ogóle też te teksty Ewangelii, gdy czytamy, one były w takim kluczu pisane, żeby uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, żeby mieli szansę też się naprawić, zmienić. Ale wracając do tej przypowieści, ten sługa, który ten talent zakopał, on sam mówi o tym swoim panie: wiedziałem, żeś jest twardy, wymagający, bałem się ciebie, że spotka mnie kara. Więc on nie chciał podjąć żadnego ryzyka, ponieważ miał taki obraz Boga, że Boga należy się bać, że Bóg jest kimś okrutnym, wymagającym. I to był jego podstawowy grzech, mieć obraz Boga, którego się boimy, I jest jeszcze taki komentarz, uzupełnienie tej przypowieści o talentach, że możemy sobie wyobrazić jeszcze czwartego sługę, który otrzymał aż 50 talentów. Nie 5 talentów, ale 50 talentów od swojego pana i wszystkie te talenty roztrwonił, zmarnował. I przychodzi do swojego pana i przyznaje się do tego: źle zrobiłem, zmarnowałem te talenty, nie mogę dalej należeć do, nie mogę dalej ci służyć, pracować dla ciebie, jestem tego niegodny, ale ufam w twoją dobroć, wiem, że jesteś dobrym panem, kochającym swoje sługi, troszczącym się o nie. I wtedy ten sługa dowiedziałby się, że rzeczywiście tak jest. Ja ciebie bardzo kocham, cieszę się, że przyszedłeś do mnie, że polegasz na mnie, że masz zaufanie do mnie. Chociaż roztrwoniłeś tak wielki majątek, to masz w sercu pokorę i masz w sercu ufność w moją miłość. I masz pewnie te piękne pragnienia, bo człowiek, któremu w życiu często wiele spraw nie wychodzi, to ma w sercu pragnienia. Zobaczmy, że tam, gdzie gdzieś tam często nam się coś nie udało, to mamy te piękne pragnienia. I żeby z nich nie rezygnować, żeby zawsze o te pragnienia dbać, jeżeli nawet w tym świecie tu nie zostaną one zaspokojone, zrealizowane, to z całą pewnością w życiu przyszłym Bóg otrze z naszych oczu każdą łzę. Chcemy też spojrzeć na Matkę Bożą, na Maryję, gdzie Maryja reprezentuje kogoś, kto całkowicie ufa Bogu, jest zapatrzona w Boga. I zanim do niej przychodzi Archanioł Gabriel, aby została matką Syna Bożego, to Maryja już żyje w tej miłości oblubieńczej wobec Boga. Ona już jest cała zakochana w Bogu, jest cała Mu oddana, cała polega na Nim, ma w sobie tą wiarę głęboką, gorącą. Zanim do niej przyjdzie Archanioł, ona już jest oblubienicą. I Maryja pozostawia nam ten wzór takiej radykalnej wiary, oddania się, pięknych pragnień i możemy do niej przychodzić, aby stawać się do niej podobni, bo to odkryliśmy, będąc w ruchu rodzin nazaretańskich, że Maryja ma tą duszę, która jest najbardziej otwarta na łaski Boże. Otwarta, najbardziej, pełna ufności do Pana Boga, do Jego planów, pełna wdzięczności. I jeżeli chcemy tak samo otwierać się na Boga, na Jezusa, na łaski, na dar Ducha Świętego, to trzeba, abyśmy żyli w bliskości z Maryją, w komunii z Matką Bożą. Kochani, będą jeszcze kolejne konferencje, nawet dłuższe. Jutro księdza Sylwestra poprosiłem o konferencję. Będą dłuższe. Będzie też ojciec Mirosław, karmelita, przyjedzie do nas też jutro. Poprosiliśmy o kazanie, żeby powiedział, i o spowiedź, bo cieszę się, że są osoby, które zapisują się na rozmowę duchową, ale będzie jutro więcej. Dzisiaj nawet ksiądz Sylwester z pewnością będzie służył w konfesjonale, jutro ojciec Mirosław, więc miejmy nadzieję, że moje obawy o to, że nie zdążycie skorzystać z posługi sakramentalnej, się po prostu okażą się przesadne. I to dobry znak. Mam nadzieję, że tak to Słowo Boże też zapamiętamy o tych pragnieniach, abyśmy nadal te pragnienia odkrywali w sobie, bo jeżeli Pan Bóg daje nam pragnienia, to też udzieli nam łaski, ażeby to każde pragnienie zostało zaspokojone, osiągnięte. Nie bójmy się naszych wielkich pragnień. Ktoś może mieć pragnienie modlitwy i do tej pory mu się ta modlitwa nie udawała. Może to pragnienie prędzej czy później Pan Bóg odpowie na nie. Ktoś ma pragnienie pojednania się w rodzinie. Też nie wątpić, że te pragnienia zostaną spełnione. Dobrze mieć dużo pragnień. Nie rezygnujmy z nich. Amen.